Witamy Państwa bardzo serdecznie. Rozpoczynamy jak co środę program interwencyjny po stronie prawdy. Witają się z Państwem
Adam Ślusarski,
Gabriela Schroeder.
Przyszłość branży tytoniowej w Polsce to temat naszego dzisiejszego programu. Wydawałoby się dla wielu z nas, że jest to branża niszowa i być może nie dotyczy zbyt wielu rodzin polskich, ale chociażby nie dotyczyła zbyt wielu, to warto jednak się pochylić nad przyszłością około 14 tysięcy polskich rodzin, które są zaniepokojone przyszłością branży tytoniowej w Polsce. Dlaczego? Co takiego się dzieje, że słyszymy o tym, że ma być zwolnienie z akcyzy, co uderzy oczywiście w polski budżet. Jak ta sprawa się przedstawia, jak to wszystko wygląda? Zapraszamy Państwa, by to poznać razem z naszymi gośćmi. Naszym rozmówcą jest pan Andrzej Miąsko z Rady Krajowej NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Panie Andrzeju, branża tytoniowa w Polsce, może powiedzmy, jak ona się przedstawia, ilu to dotyczy ludzi, jaki to jest obrót, ile państwo polskie ma z akcyzy i z podatków związanych z tą działalnością polskiej gospodarki?
Panie redaktorze, szanowni państwo, biznes tytoniowy dla polskiego rolnictwa może w cyfrach nie jest aż tak duży, jeśli chodzi o finanse, ale jest bardzo duży. 14 tysięcy gospodarstw to przecież to jest rzesza polskich rolników, to jest 14 tysięcy rodzin. Te rodziny z tego żyją, średnio 4 osoby, do tego te rodziny też, które uprawiają ten gatunek, muszą zatrudniać ludzi, czyli to jest dwukrotnie więcej. Bardzo ważna gałąź gospodarcza. Proszę zauważyć, że często mamy takie właśnie wypowiedzi, że jest uprawa danego gatunku. Jak była słaba cena malin, to się mówiło, że to tak naprawdę to jest niewielka powierzchnia uprawy, niewielka ilość gospodarstw. Teraz się mówi, że tytoń to też jest niewielka powierzchnia, niewielka ilość gospodarstw. No i w ten sposób po paru latach rozmontowujemy wszystkie bardziej dochodowe gałęzie polskiego rolnictwa. Też w bardzo złej sytuacji na chwilę obecną jest sytuacja z burakiem cukrowym, więc ten gatunek pewnie też wypadnie. No i w tej chwili jesteśmy w takiej sytuacji, że bronimy tego, co jest. Tytoń, polski tytoń jest do obrony. Tylko tutaj trzeba zmienić podejście polskiego rządu. W chwili obecnej mamy dwie patologiczne sytuacje. Polski rząd, z tego co wiem, na wniosek polskiego ministra finansów zniósł akcyzę od papierosów, od tak zwanych papierosów innowacyjnych, które są wprowadzane od kilku lat na polski rynek. Polski rząd czy Ministerstwo Finansów mówi, że to jest strata, no być może zaledwie tylko 35 milionów. Natomiast pytamy, jak oni to wyliczają i od kilku tygodni mają problem podać współczynnik do przeliczania, na jakiej podstawie te 35 milionów podają.
Panie Andrzeju, pan robił te takie wyliczenia na właśnie potrzeby również tego programu i po to, aby również czynnikom urzędowym, politycznym, różnego rodzaju instytucjom przekazać te informacje. Tak na chwilę obecną, można powiedzieć z grubsza licząc, jaka szykuje się strata dla polskiego budżetu, czyli tak naprawdę dla nas wszystkich.
Strata dla polskiego budżetu według naszego wyliczenia jest gigantyczna, czy ma być gigantyczna. Na okres półtora roku ma być zniesiona akcyza. My to liczymy w prosty sposób. Według sondażowni w Polsce jest około 9 milionów palaczy. Zakładamy, że tylko co dziewiąty palacz będzie, czy jest użytkownikiem nowoczesnych, innowacyjnych papierosów, no bo coś musimy założyć. Myślę, że to jest takie minimum, ten co dziewiąty. Co dziewiąty palacz, czyli to jest 1 milion palaczy, razy paczkę dziennie, razy 8 zł, bo około 8 zł jest akcyzę od zwykłych papierosów. Liczymy, że to jest około 3 miliardy, około niecałe 3 miliardy rocznie. Czyli za okres około półtora roku będzie to 4 miliardy złotych. Można powiedzieć, że na wniosek Polaków, polskich ministrów, no taka strata najprawdopodobniej będzie. Tyle mniej wpłynie do budżetu polskiego państwa.
Panie Andrzeju, wyliczenia proste, natomiast takie pytanie, bo już poruszaliśmy na naszej antenie ten temat i tak w zasadzie wychodzi, że mniej więcej 3 ministerstwa są w to w pewien sposób zainteresowane. Ministerstwo Rolnictwa, Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Finansów. Proszę powiedzieć, w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia przyłożyło do tego rękę?
No z tego, co słyszałem, to Ministerstwo Zdrowia zaopiniowało pozytywnie, jako że te papierosy rzekomo mają być bardziej zdrowe, mniej szkodliwe dla palaczy. No to my pytamy, to dlaczego na tych papierosach, na tych opakowaniach jest ta sama informacja, że te papierosy szkodzą zdrowiu. No gdyby one miały być zdrowsze, jeśli by ktoś udowodnił, że one są zdrowsze, no to byłaby ta informacja, że one nie szkodzą, prawda, normalne. To byłaby no, idealna reklama, że palecz mógłby palić bez obawy, że będzie zdrowy, nie będzie to, że będzie to bez wpływu na jego zdrowie.
Ministerstwo Rolnictwa.
Ministerstwo Rolnictwa, tutaj mamy jeszcze bardziej kuriozalną sytuację. Kiedyś poprosiliśmy ministra Ardanowskiego o wsparcie dla polskiego tytoniu, żeby właśnie wsparł polskie firmy, które skupują, które dobrze płacą polskim producentom i jego odpowiedź była taka, że on w żaden sposób nie zamierza wspierać polskiego sektora tytoniowego, producentów tytoniu, ponieważ nie ma sensu wydawać większych pieniędzy na leczenie chorób nowotworowych czy innych chorób związanych ze skutkami palenia papierosów, to że jest to większa kwota leczenia jak przychodu.
Można to zrozumieć, ale gdyby wprowadzić prohibicję, tak, że całkowicie zakazujemy sprzedaży, obrotu, posiadania, całkowicie penalizujemy tytoń. A Ministerstwo Finansów?
Ministerstwo Finansów bardzo pokrętnie przekazuje informacje co do uzasadnienia zniesienia tej akcyzy. Mówią, że wprowadzają to z tego powodu, że polskie małe firmy mogły właśnie te pieniądze, które by normalnie mieli zapłacić za akcyzę, żeby mogli za nie zbudować składy celne i inne wymogi do spełnienia, aby tymi towarami handlować. Natomiast usiłowaliśmy znaleźć chociaż jedną taką firmę, która by tego typu papierosy produkowała i oświadczam Państwu, że z tego, co ustaliliśmy, nie ma ani jednej polskiej firmy, która by te papierosy na chwilę obecną robiła, ani nie ma ani jednej firmy, która by w najbliższym czasie chciała je produkować i sprzedawać.
To co, nie chcą zarobić?
Polskie firmy myślę, że nie mają tej technologii, pewnie nie ma ich. Tak naprawdę mamy chyba jedną dużą czy średnią firmę polską, która robi papierosy. Myślę, że to nie jest na jej miarę na chwilę obecną.
Panie Andrzeju, mówiliście o tym, że po tym jak przeszło to przez Sejm, wielu posłów bardzo się zdziwiło nad tym, nad czym zagłosowali na tak. Nie mieli świadomości, że to dotyczy zwolnienia z akcyzy i to takie duże pieniądze. Później w Senacie miano to poprawić, ale jakoś się to nie udało. Później okazało się, że pan prezydent też nie wiedział, co podpisuje, bo mu na czas nie doniesiono. No tak, ja to słyszę, mówię tylko to, co przekazuje państwo tutaj przekazujecie jako branża. To proszę powiedzieć, jak to wyglądało od pana strony? Jakie wy macie informacje na ten temat?
My jeszcze tydzień po głosowaniu tej ustawy w Sejmie mieliśmy informacje od posłów, którzy twierdzili, że nie głosowali, że nie ma takiego zapisu. Faktycznie ten zapis był tak sprytnie zmontowany, był po pierwsze wrzucony w pakiecie głosowań, że przeciętny, myślę, poseł nie wiedział, na czym głosuje, ale też takie jest ich tłumaczenie. No ale to za co my im płacimy? Za to, że nie wiedzą, na czym głosują? Z drugiej strony trudno w to uwierzyć, że mamy pełną salę posłów i nikt z tych posłów nie wie, na czym głosuje. Myślę, że po prostu było to bardzo sprytnie zmontowane. Potem nagłośniliśmy to po głosowaniu w Senacie. Senator Chruścikowski wniósł odpowiednią poprawkę, ale ta poprawka nie została przegłosowana, także polski Senat oddał te miliardy złotych tak naprawdę trzem firmom zachodnim tytoniowym, które nie używają polskiego tytoniu do tych papierosów. To trzeba, panie redaktorze, podkreślić. Te firmy, z tego co ustaliliśmy, z tego co słyszeliśmy, nie używają w ogóle polskiego tytoniu. I mamy taką kuriozalną sytuację, że polskie firmy tytoniowe, znaczy te, które skupują, nawet nie robią papierosy, tylko skupują, sprzedają do dalszych podmiotów, robią co mogą, żeby ten polski tytoń wysprzedać gdzieś w świecie, je się niszczy, robi się co może, żeby one tak naprawdę znikły, a zachodnim koncernom oddaje się miliardy złotych. Proszę też zauważyć, że te pieniądze uciekają z polskich konsumentów, że te pieniądze one w żaden sposób nie zostają, bo te papierosy nie są tańsze od zwykłych papierosów, wręcz nawet droższe.
Nie ma teoretycznie konsument też nic z tego nie ma.
Konsument nic nie ma, nic nie mają.
Praktycznie.
Praktycznie nic z tego nie ma konsument, bo konsument płaci nawet nieco więcej. Nie ma z tego budżet państwa, no bo nie ma akcyzy, ewentualnie podatek VAT i no myślę, że podatku dochodowego też pewnie nie, dlatego że tego typu firmy tak naprawdę dochodu pewnie nie mają, jak to zwykle zachodnie koncerny podatku raczej dużego w Polsce nie zostawiają, więc nie ma rolnik, nie ma konsument i nie ma budżet państwa i nie mają też gminy, które, na których terenie były wcześniej firmy skupowe, czy które przerabiają, które płacą do polskiego budżetu pieniądze, tak?
Czyli tak na tę chwilę los tej ustawy jest jaki? Już ona funkcjonuje, tak?
Już ona funkcjonuje. Możemy powiedzieć, że mamy w tej chwili gigantyczną stratę dla budżetu państwa. Gigantyczną.
Dziękuję. Mówił pan Andrzej Miąsko z Krajowej Rady NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Proszę państwa, bardzo dziwna sytuacja. Ministerstwa wiodące, masa sztab urzędników, potem procedura przez Sejm, pierwsze, drugie, trzecie czytanie, prace w komisjach i podkomisjach i finansów i zdrowia i rolnictwa i jakoś nikt nie wiedział, nad czym głosuje. Później awantura, okazuje się, że i w refleksji, w izbie refleksji, w Senacie tej refleksji nie dokonano. No później pan senator złożył poprawkę, no ale cóż z tego, skoro Senat tak zagłosował, jak zagłosował, no i pan prezydent podpisał. Może są jeszcze jakieś inne aspekty tej sprawy, które przedstawią ją troszeczkę w innym świetle. Zapraszam państwa do wysłuchania kolejnych wypowiedzi.
Pani Marta Kacperska jest plantatorem, to nasz kolejny rozmówca. Pani Marto, może wyjaśnijmy naszym widzom, którzy może nie wiedzą, na czym polega wasza praca, jakie prace należy wykonać, jakie ponieść inwestycje, żeby uprawiać tytoń, ale potem również, żeby go sprzedać.
Dzień dobry państwu. Na początek chciałam powiedzieć, że plantatorzy mają bardzo ciężką pracę do wykonania, żeby wykonać ten surowiec i oddać i sprzedać. Praca zaczyna się wcześniej, już od początku marca. Zaczynają się zasiewy, wyhodowanie rozsady, pikowanie w maju. Żeby wysadzić rozsadę na pole, też trzeba nawodnić rozsadę, żeby wyrosła i była zdrowa. Sadzimy później po 15 maja rozsadę, więc ona rośnie. Musimy ją obrobić i przede wszystkim dać im pożywienie, nawozy, które są ogromnymi kosztami, tak? Są potrzebne ręce do pracy i to bardzo dużo rąk, które muszą to wszystko uprawić, maszyny. Duże inwestycje ja z mężem musiałam ponieść, kupić suszarnię, rwaczkę. Też są potrzebni do tego ludzie, rodzina. No dzięki temu surowcowi ja mogę zostać w domu, opiekować się dziećmi i zajmować się też tym surowcem, wyprodukowaniem, tak? Nie szukać pracy gdzieś indziej, tak? Co mogę powiedzieć więcej? To są duże koszty, bo to około kilku tysięcy złotych musimy wydać, żeby wyprodukować tą rozsadę i ten susz, tak? Dzięki tutaj osobie, gdzie mogliśmy odstawiać, mieliśmy blisko do pana Krzysztofa, do Tabakomazowi, mieliśmy tylko 7 kilometrów jako plantatorzy z ościennych wiosek, tak? Nas jest więcej, no w tej chwili może nie przyjechało tyle osób, bo może nie mogło, tak? Ja po prostu bardzo się cieszyłam, że mogłam przywieźć i oddać ten surowiec, bo miałam blisko i nie musiałam szukać gdzieś za granicą odbiorcy, tak? Bo teraz jest problem. W tej chwili jestem w ciężkiej sytuacji, ponieważ nie mam gdzie tego odstawić. Mam zawiązaną umowę tutaj z państwem i ten susz leży i może się w tej chwili nawet psuć. Nawet nie jest obecnie przerabiany, belowany, bo na końcu robimy obróbkę końcową, belujemy, sortujemy, tak? To wszystko jest przykryte folią.
Czyli jakby cała wasza praca poszła, no można powiedzieć, na dzień dzisiejszy trochę na marne.
Tak, no zdążyliśmy tylko troszkę odstawić. Ja powinnam już odstawić to na koniec września, października i sobie odpoczywać. W tej chwili czekam i patrzę i zaglądam pod folię i patrzę, czy nie pleśnieje, tak? I nie mogę nic z tym zrobić, nie mogę cofnąć kosztów, które włożyłam, bo to naprawdę są ogromne koszty. Musiałam kupić ropę, żeby wysuszyć opałową. Nie wspomnę już o wysokim prądzie. Rodzina, która się zadeklarowała pomóc, bo samemu się niestety tego nie zrobi. Może nie jesteśmy dużymi plantatorami, niektórzy może są więksi, no takie małe wsie jak my. Taka inwestycja pomaga wyprodukowaniu takiego suszu na takich małych wsiach. Taki tytoń wyrośnie na bardzo niskiej klasie, piątej, szóstej. Nic więcej niestety u nas nie urośnie. My sadzimy z mężem tytoń już od kilku lat, ale to wszystko przychodzi z dziada pradziada. Więc no, jesteśmy do tego przyzwyczajeni i pracujemy przy tym, tak? No teraz mamy problem, bo mamy problem i nie tylko my, nie tylko ja, tylko inni rolnicy tak samo.
Jeżeli te zmiany, które są zapowiadane, wejdą w życie, jaki los czeka państwa gospodarstwo?
Żaden. Nie będziemy mieli, w ogóle będziemy bezrobotni. Na przykład no nie będziemy mogli nic produkować, tak? Bo tak jak tutaj państwo mówią, że wyjdą nowe ustawy i w tej chwili co? Nie będziemy mogli produkować nic. Wszystko to, co zakupiliśmy, zainwestowaliśmy w rozwój gospodarstwa rolnego, żeby móc produkować tytoń, wszystko będzie stało i niszczało, tak? Nikt za to nam tych pieniędzy nie zwróci. Trzeba było wziąć kredyty, żeby się rozwinąć.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, jaka przyszłość czeka branżę tytoniową w Polsce, a równocześnie jaki los czeka tysięcy rodzin, którzy zajmują się właśnie tą branżą? Po stronie prawdy zostańcie Państwo z nami, za chwilę kolejni goście.
Naszym kolejnym rozmówcą jest pan Józef Pluskwa, prezes Łukowsko-Obszańskiego Związku Plantatorów Tytoniu. Jest pan również w prezydium, przewodniczącym Powiatowej Izby Rolniczej w Biłgoraju, tak? Panie przewodniczący, no sprawa jest bardzo, tak widać, no można powiedzieć, bulwersująca, bo się okazuje, że to tak mniej więcej trzem firmom zagranicznym jest taki dla nich prezent w postaci to, co tutaj pan mówił wcześniej, według swoich wyliczeń 8 miliardów złotych. To jest jedna kwestia. Natomiast chciałbym zapytać jeszcze o ten podatek dochodowy, który te firmy powinny płacić, a podobno go nie płacą, a również jeśli już, to dosłownie w tam tysiącach złotych, a nie w porządnej kwocie takiej, jak powinno być, bo te firmy okazuje się, że dochodu nie mają, biedne są.
No to już sam pan powiedział, że nie ma dochodów, nie ma podatków i tak czynią od 20 paru lat po prywatyzacji polskiego sektora tytoniowego w Polsce.
A to jest pewne?
No, wszyscy tak mówią, to chyba jest pewne. Zresztą w Ministerstwie Finansów, ja się tym zajmuję od 30 lat, nigdy nie mówili, że płacą, także nie zaprzeczali, ale nie potwierdzali. Jeśli chodzi o akcyzę, to chciałbym jedną rzecz powiedzieć. Otóż my od kilku lat proponujemy, aby zmniejszyć akcyzę na tytoń do palenia. I o co tu chodzi? Chodzi o to, żeby ten tytoń był tańszy i mógł konkurować z papierosami z przemytu za wschodniej granicy. I do tej pory nikt tego nie zrobił. Ja przypomnę tylko Państwu i przedstawiałem, kupując tytoń do palenia w Niemczech, że tam paczka tytoniu z takiego tytoniu do palenia jest 1/3 ceny paczki takiej normalnej do papierosów. Paczki papierosów, czyli jak kosztuje 5 euro w Niemczech, to taka paczka, kupując tytoń do palenia, kosztowałaby w Niemczech 1,5 euro, a u nas kosztowałaby 5-6 zł, czyli przemyt by się zlikwidował. No tego nie ma, natomiast dowiadujemy się o tych innowacyjnych papierosach, gdzie tu kolega już powiedział, ile jest straty. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. Od kilku już lat, od 5, zlikwidowano polską firmę Luxor. Jak tam było, to ja nie wiem. Natomiast położono łapę, że tak powiem, na polskim tytoniu, na naszym, gdzie plantatorzy tam sprzedali. Państwo trzyma ten tytoń. Za tytoń do tej pory nie zapłaciło. Teraz nam się proponuje 80% ceny po 5 latach. Następna firma w Krasnystawie padła, gdzie była druga fermentownia. Teraz została tylko jedna fermentownia w kraju, w Jędrzejowie. Polskie firmy, o których to kolega powie, nie wiem, czy kto tu ma rację, ale nie powinno się ewentualnie, jeśli coś źle zrobiły, to nie powinno się w ten sposób robić, żeby doprowadzić do tego, żeby zaraz firma musiała upaść. A do tego już trzecia firma w ciągu 5 lat tak z nią zrobiono. I jak to kolega mówił, te firmy, one kupowały od nas tytoń i eksportowały, bo przecież ci, co produkują w Polsce papierosy, oni nie chcą polskiego tytoniu. I tu się jeszcze kłania ta prywatyzacja, gdzie było zapisane udział 40% udziału polskiego tytoniu w papierosie. 5 lat i się skończyło. Później żadnych zabezpieczeń. Jeśli chodzi, to była też mowa o zdrowie, to przecież jeśli tak nasz rząd walczy o zdrowie, to ja się pytam, 120 tysięcy ton, 140 tysięcy ton sprowadza się byle jakiego tytoniu z zagranicy, a my produkujemy niecałe 30 tysięcy ton. To o co tu chodzi? Nasz jest zbadany, można powiedzieć, że nasz właśnie tytoń jest zdrowy, ja go nazywam nawet ekologicznym, jeśli można tytoniu tak powiedzieć, ale chodzi to o pieniądze. Polega to na tym, że sprowadzany tytoń przynajmniej jest o 1 dolar na kilogramie tańszy, no bo jest gorszy. No i każdy umie liczyć. I firmy zachodnie tak liczą. Natomiast strona rządowa od kilku lat w tym kierunku nic nie robi.
Panie przewodniczący, no nie nakłaniamy nikogo do palenia i tytoń jest tytoniem, ale skoro inni go uprawiają, no to dlaczego nie uprawiać również i w Polsce? Ta dziwna sytuacja, 140-130 tysięcy importujemy, a tylko 30 tysięcy sami produkujemy i to jeszcze w dodatku wszystko to akurat idzie na eksport. Taka zupełnie trochę dziwna sytuacja. Pan mówi, że idzie na eksport dlatego, że jest po prostu to lepszy ten tytoń. Czyli nawet go tu w Polsce nie palą. Teraz takie też pytanie, bo w związku z tą trudną sytuacją, tak, pani tu mówiła przed chwilą, że ona nie może sprzedać swojego tytoniu, czyli tu Polacy nie mogą go sprzedać. Polskie firmy, które przetwarzają i pośredniczą w handlu, też upadają, okazuje się, a zagraniczne mają się bardzo dobrze i do tego jeszcze ta no, ulga podatkowa wychodzi, tak?
No tak, no tylko odpowiedź gdzieś tam, o co tu chodzi? Jak to jest, są takie sprawy załatwiane? Ja mówię, już tam 30 lat po tej Warszawie się tłukę i coraz mnie jakaś sytuacja zaskakuje. No teraz tą akcyzą, no jestem zdziwiony. Ja myślałem, że oni w końcu nas posłuchają i te 7-8 miliardów na akcyzie, co tracą z tytułu przemycanych papierosów, że zrobią tak, że niech będzie mniejsza akcyza, ale że jej będzie 3-4 miliardy wpłynęłoby do budżetu państwa. No nie dzieje się tak, nie wiem dlaczego. Mamy jeszcze taki postulat, no to firma Krasnystaw upadła i mamy prośbę do rządzących. To pan minister zapewnia, że jakiś holding będzie polski i tak dalej. póki to jest jeszcze na części pierwszej nierozebrany ten krasnystaw, żeby tą firmę chociaż uratowano. Przecież ona może ten cały polski tytoń sfermentować w tej fermentowni. Nie będzie monopolu, bo teraz jeszcze 2-3 firmy skupujące polskie podmioty zlikwidują i stanie się monopol państw, znaczy koncernów zachodnich. I zobaczymy za 2-3 lata, że nie ma malin, owoce miękkie się kończą i tytoń się skończy. A na kilkuhektarowym, 7-6-5 hektarowym gospodarstwie, co ci ludzie zrobią? Ze zboża nie wyżyje. Hodowli też nie poprowadzi, bo jak mu ekologa wprowadzą, bo weterynarze się nie znają przecież w Polsce, tylko ekolodzy będą sprawdzać stan zwierząt, tak? To i po głowie świń, krów i tak dalej zlikwidują.
Panie przewodniczący, to pytanie odnośnie tego, że można sobie przecież uruchomić skład podatkowy i robić, zakładać sobie firmę i skupować ten tytoń, przerabiać, przekazywać go dalej, tylko że okazuje się, że to nie takie proste? Czy jak to wygląda? O co to chodzi?
Wie pan, jaki normalny Polak ma kilka milionów złotych, żeby do Urzędu Skarbowego wpłacił zabezpieczenie akcyzowe?
A, czyli trzeba mieć kilka milionów, żeby wpłacić zabezpieczenie, tak?
Zabezpieczenia. Ja takich milionów nie mam, ani tu koledzy. Natomiast kiedy to wprowadzono? Wprowadzono chyba w 2015 roku. Po co wprowadzono? Żeby wykończyć polskie firmy, bo światowe mają pieniądze na takie rzeczy. Weksel wystawię i mają po sprawie. Zresztą jeden z przedstawicieli w Ministerstwie Rolnictwa tłumaczył, jak to trzeba zrobić. Z koncernów zachodnich, nie chcę to, znam go i nazwisko pamiętam, i firmę pamiętam, ale nie chcę to wymienić, bo pan nie powiedział, żeby tego nie robić.
Dziękuję. Mówił pan Józef Pluskwa, prezes Łukowsko-Opszańskiego Związku Plantatorów Tytoniu. Przejdę do rozmowy z panem Krzysztofem Skrzyńskim, prezesem Tobacco of Mazowia w upadłości. Panie prezesie, jak to w upadłości? Dlaczego?
Witam serdecznie. W upadłości jest z tego względu, że nasza firma w tej chwili nie może pracować, nie może skupować tytoniu, ponieważ zostały nałożone na nią kary, nałożone przez Krajową Administrację Skarbową w takiej wysokości, że firma nie może istnieć.
Zanim jeszcze do tej sprawy, bo tutaj nie ma jeszcze kilku panów, którzy mają podobną sytuację jak pan, tylko z różnych innych wątków troszeczkę, ale no tutaj ich nie ma. Bo z różnych powodów nie ma. Niektórzy się boją, inni nie mieli czasu. Ale proszę powiedzieć, jeśli wy znikniecie, to co?
Wtedy pozostanie tak naprawdę duża firma zagraniczna, która będzie kupowała ten tytoń od rolników, stawiała będzie warunki, które będą dla niej jak najbardziej wygodne i po prostu ten tytoń będzie, jeżeli rolnicy będą chcieli uprawiać, na tych warunkach będzie tam sprzedawany.
Oczywiście, jeśli będzie ta firma w ogóle chciała kupować.
Oczywiście, dlatego postawili swoje warunki takie, żeby to się jej opłaciło.
Proszę powiedzieć, w upadłości pańska firma, to kto do tego doprowadził? Jak to się dzieje? No bo to co, przeinwestował pan, czy pana okradli? Co się stało?
Nie, to nie było przeinwestowanie. Firma miała się bardzo dobrze, prowadziła, rozwijała swoją działalność, płaciła podatki, wcale nie niskie podatki, a stało to się, zostało podjęta pod wpływem kontroli. Zostały naliczone na firmę bardzo wysokie kary, które nie jesteśmy w stanie zapłacić i za decyzją o karze poszedł natychmiastowo rygor natychmiastowej wykonalności i zablokowanie zajęcia kont i firma po prostu nie może kupić, nie może sprzedać, nie może nic zrobić.
No dobrze, ale jeśli pan przewinił, no to pan dostał karę, tak?
Ja właśnie nie przewiniłem i ja tej kary nie dostałem. Ta decyzja po prostu została wydana przez urzędników, którzy stwierdzili, że ja oszukuję, twierdząc, że towar wyjechał, gdzie mam to wszystko potwierdzone na dokumentach. Firma, nie przedstawiając mi żadnych dowodów, że ten towar nie wyjechał, naliczyła mi te kary i po prostu zamknęła, można powiedzieć, moją firmę.
A tak naprawdę to powinien ktoś inny poświadczyć, że odebrał, tak? No to jaki jest w tym problem?
Oczywiście takie poświadczenia, potwierdzenia na dokumentach przewozowych, na fakturach, to wszystko jest.
To nie widzą tego urzędnicy polscy?
No niestety nie widzą. uważają, że po prostu, bo okazuje się, że często w tym przypadku, no, gdzie zostały zarzucone mi te transakcje, mój kontrahent okazał się nieuczciwy. On nie rozliczył się z tej transakcji w swoim kraju i z tego względu jestem ja obarczany jakby winą za to, że ten towar po prostu nie wiadomo gdzie pojechał.
Ale to co to pana interesuje? Pan sprzedał, ktoś zapłacił i do widzenia. Pan zapłacił podatek i do widzenia. No, a tu się okazuje, że on coś tam zrobił z tym albo nie zrobił, a pana chce się ukarać, tak?
I właśnie w jednym z pism od dyrektora Izby Skarbowej doczytałem się, że właśnie ja powinienem wiedzieć, że klient, mój kontrahent nie jest uczciwy i ja nie powinienem z nim zawiązywać żadnej transakcji. Że ja o tym powinienem wiedzieć. Nie wiem, skąd ja mam to wiedzieć. Wszystkie systemy informatyczne, które są dla mnie dostępne, ja z nich korzystam i sprawdzam kontrahentów w taki sposób, jak tylko mogę to zrobić, a mimo wszystko to jest moja wina.
A no w takim razie, bo tak próbując już nawet tak na wyrost zrozumieć tą sytuację, to niby co pan miałby zrobić z tym tytoniem, jakby go pan nam nie sprzedał? No bo przecież pan sprzedał, dostał pieniądze, tak? No to musi być przelew jakiś, to nie jest tak, że gdzieś w kopertę, tak?
Oczywiście są potwierdzenia transakcji finansowych, potwierdzenia dowozu tego towaru za granicę. Ale właśnie argumentacja Urzędu Skarbowego jest taka, że po prostu... Nie są dla nich wiarygodne dokumenty z tego względu, że ten towar nie został zarejestrowany za granicą. W ich systemie, czy to niemieckim, czy innym kraju, systemie podatkowym.
Rozumiem. Mówił pan Krzysztof Tomasz Opszański, Krzysztof Skrzyński, przepraszam, prezes Tabaków Mazowie w upadłości. Proszę państwa, no nie namawiamy nikogo do palenia, ale skoro są polscy plantatorzy i chcą to uprawiać, jest to legalne, więc dlaczego nie? Po co tutaj kłaść tak przysłowiowe kłody pod nogi? No tak już nawet po tych kilku minutach tego programu można tak powiedzieć, no że szuka się kija chyba, bo tak jak nie w tą stronę, to z innej strony, żeby wykończyć tę branżę. Czy tak jest, czy nie, ja nie wiem, ale myślę, że to, co państwo tutaj, nasi goście mówią, spowoduje u państwa samych refleksji na ten temat. Aby więcej się jeszcze dowiedzieć, zapraszamy, by pozostać z nami.
Pani Sylwia Melkowska, Tabakow Mazowia, czyli firma, o której rozmawialiśmy przed chwileczką. Pani Sylwio, proszę powiedzieć, jeżeli takie firmy jak wasza znikną z mapy Polski, co zrobią polscy plantatorzy?
Polski plantator nie będzie miał wyjścia, będzie musiał zakończyć uprawę. Zagraniczne koncerny raczej nie chcą kupować polskiego surowca, mają dostęp do surowca zagranicznego, który sprowadzają z całego świata. Rolnik ponosi wielkie nakłady, jest związany, to są produkcje rodzinne, jest związany z tym, bo to mu przynosi dochód. Z tego żyje, to tworzy byt naszych rolników. Ciężko jest się przekształcić na cokolwiek innego. W tym momencie rolnik w zasadzie traci bardzo dużo, my również tracimy. Bo nasz polski surowiec jest dobrym surowcem, jest surowcem poszukiwanym na świecie. Kiedy nas nie będzie, kiedy nie będzie polskich podmiotów, rolnicy w zasadzie dostaną niewielką kwotę. Będą pracowali poniżej kosztów, ciągle będą nakłady takie same. Nawet nakłady będą rosły, tak? Bo ceny oleju opałowego czy też gazu, czy środków ochrony roślin, czy robocizny również, one cały czas rosną, a cena będzie cały czas malała, bo nie będzie już konkurencji.
Mówią państwo, że odpowiadacie za błędy waszych kontrahentów. Wasze argumenty cały czas rozbijają się o ścianę. Może pani jeszcze to rozwinąć?
Tak, każdy nasz argument, który trafia do administracji skarbowej, odbija się i w zasadzie upada. Żadne nasze argumenty nie są podejmowane. Zawsze, ciągle jest twierdzone, że my nie mamy racji, w zasadzie bardzo tego nie uzasadniając. Dlaczego my nie mamy racji? wszystkie dokumenty, wszystkie transakcje są zgodnie z przepisami prawa. W tym momencie my straciliśmy, nie tylko my jako podmiot, administracja skarbowa zabrała nam ponad 3 miliony złotych. Nasza spółka nigdy nie miała żadnych zaległości. W tym momencie tworzą się zaległości niewielkie, ale jednak. I stąd musieliśmy zgłosić wniosek o upadłość do sądu.
Jak długo już ten stan trwa?
28 sierpnia zostały nam zablokowane rachunki. 5 września zostały nam zabrane wszystkie środki z rachunków i są one zabierane sukcesywnie z każdą wpłatą, bo kontrahenci jeszcze wpłacają nam pieniądze na rachunki.
Co dalej?
Dalej czekamy na decyzję sądu. W tym momencie jest złożona skarga do WSA. Czekamy, jaki będzie wynik tej sprawy.
Miejmy nadzieję, że da Państwa pozytywny.
Miejmy nadzieję.
Szanowni Państwo, jaka przyszłość czeka branżę tytoniową, plantatorów, ale też firmy, jak słyszymy, bardzo mocno związane z tą branżą. Zostańcie Państwo z nami.
Kolejny rozmówca, pan Tomasz Obszański, przewodniczący Solidarności Rolników Indywidualnych w województwie lubelskim. Panie przewodniczący, na rynku, rynek nie znosi próżni, jak się coś dzieje, to zaraz wszystkie podmioty to wykorzystują dla swojej potrzeby i zysku, no takie jest prawo rynku. W tym wypadku podmioty skupujące już zareagowały. W jaki sposób?
Dzień dobry Państwu. Tak, podmioty skupujące zareagowały. Jeden z koncernów skupuje tytoń, nie płacąc za pierwszą klasę, tylko płacąc za drugą, trzecią, cenę obniżając w ten sposób o 3-4 zł, no, gdzie rolnicy w ten sposób tracą.
Czyli mówiąc tak jaśniej, za pierwszą klasę to wyższą cenę rolnik otrzyma, za drugą niższą cenę, za trzecią klasę jeszcze niższą cenę, a zakłady mówią, pierwszej od Was nie kupujemy. I jak rolnik ma pierwszą, to mówi, no kupimy klasa, czyli zapłacimy wtedy Wam za to mniej. No tak ja to rozumiem, to co Pan powiedział.
Tak, w jawny sposób po prostu mówią, że tytoń nie jest w pierwszej klasie, tylko tytoń jest w drugiej klasie i cenę obniżają w ten sposób o 3-4 zł, gdzie mamy 1500 gospodarstw, no można to przeliczyć razy 3-4 zł, to mamy około 90 milionów złotych, które powinny zostać w gospodarstwach, a tak się nie dzieje i te pieniądze po prostu zostają w koncernie.
A jak się Pan nie zgadzasz, to pisz Pan na Berdyczów. Jak to jest możliwe, że to wszystko się dzieje w ramach systemu kontraktowego?
Nie, my mamy po prostu taką wolną amerykankę w tym całym systemie. Firmy, koncerny robią z rolnikami, co chcą. Rolnicy po prostu nie mają gdzie się odnieść, nie mają znikąd pomocy. No, mamy dobrą zmianę, prawda? Rząd polski zamiast bronić tego sektora rolnictwa, zamiast tutaj bronić tych małych gospodarstw rodzinnych, które no, de facto produkują, robią na nas wszystkich, gdzie na Lubelszczyźnie produkujemy około 20 tysięcy ton tego surowca, gdzie tutaj te pieniądze powinny być w gospodarstwach, powinny być na szereg innych rzeczy, które są potrzebne w rolnictwie, no to po prostu im to nie zostaje, im to jest w jawny sposób zabrane, okradzione. Także tutaj przy zezwoleniu naszego państwa.
Panie Przewodniczący, Solidarność Rolników Indywidualnych broni rolników od owoców miękkich, poprzez, nie wiem, trzodę chlewną, każda branża, w tym wypadku w dzisiejszym programie broni Pan branży tytoniowej. Jak Pan widzi tą całą, no taką, mówiąc brzydko, przepychankę, czy też to, co Pani mówiła, odbijanie się od ściany, czyli niesłuchanie tych argumentów, które są, no, wychodzą z dołu, są rzeczowe, merytoryczne i tak jakby niezauważanie tego, że przecież na tym może budżet państwa zarobić, a pieniążki, jak wiadomo, zawsze się przydadzą.
No, bardzo dziwna sytuacja, dlatego że no, skoro są tutaj duże pieniądze, skoro te miliardy, o których tutaj była wcześniej mowa, powinny zostać w kraju, gdzie rząd szuka pieniędzy na 500+, na mieszkanie+, i z tego tytułu powinniśmy to utrzymywać i jest to oddawane jawnie koncernom zachodnim, no to nie wiem, to jakaś rzecz taka jest naprawdę kuriozalna, gdzie z jednej strony szukamy pieniędzy, a z drugiej sposób, no w jawny sposób oddajemy w dobrej wierze państwom zachodnim nasze ciężko zarobione pieniądze. Także tutaj jest naprawdę, jest bardzo dziwna sytuacja, czy to jest z tytoniem, czy to jest z owocami miękkimi, czy to jest z innymi rynkami. No, nie mając tytoniu, co damy tym gospodarstwom w zamian? No, czy rząd ma jakieś inne alternatywy, co ci rolnicy mogliby uprawiać? Nie, to jest z dziada pradziana uprawiany ten tytoń. Ludzie się wyspecjalizowali w tym sektorze, czy w innych sektorach, czy to będzie też będą owoce miękkie, gdzie no co się w tym roku stało, no te owoce nie zostały skupione, ceny tych owoców były bardzo niskie, sprzedano wszystkie zakłady koncernom zachodnim, tak naprawdę nie mamy nic, no my jako rolnicy musimy, jako Solidarność Rolnicza musimy bronić tego wszystkiego i tutaj oddolnie wychwytujemy te wszystkie zjawiska, które mają miejsce, no to jest jakieś, nie wiem, czy my żyjemy w Polsce tak naprawdę.
Panie Przewodniczący, jak pan by skomentował tą sytuację? No bo tak, Związek Zawodowy broni interesów rolników bez względu przed jaką władzą polityczną, z jakiej partii politycznej. Tutaj ludzie są z różnymi poglądami politycznymi, nie znam tych poglądów, po prostu przyjechaliśmy tu w sprawie. Proszę powiedzieć, bo tak, no widać zawaliła tutaj opcja rządząca, ale to co? Opozycja, zarówno ta taka, no nie wiem jak to nazwać, konstruktywniejsza, łagodniejsza, jak i ta taka zdecydowana opozycja, to jakoś nikt tego nie wychwycił w Sejmie i w Senacie, nie podnosił tego wcześniej, awantury nie było, czy to wszyscy to przespali? Jak to jest możliwe?
Widocznie jest możliwe. Ja też nie wiem, jak to jest możliwe. My jako związek czuwamy nad różnymi rzeczami, nad różnymi sprawami. No tutaj zostało to wychwycone w owocach miękkich. Podobna była sytuacja. Nie wiem, czy i opozycja, i dobra zmiana, która teraz rządzi i zamiast tutaj nas wspierać, pomagać, robić wszystko, żeby jak najlepiej nam się żyło, no powoduje, że no tak się nie dzieje. No dzieje się w ten sposób, że no odbierane są nam ostatnie bastiony tego rolnictwa tak naprawdę.
Panie Przewodniczący, opozycja też śpi, ale ministrowie rządzący koalicji rolnictwa mówi, no przygląda się tej sprawie, nie reaguje, tak tutaj było przed chwilą powiedziane, wręcz mówi, że nie widzi tutaj przyszłości dla tej branży. Minister zdrowia mówi jak najbardziej zwolnić jeszcze tu z akcyzy, bo to zdrowsze będzie i będzie fajnie, a minister finansów mówi tak, nie potrzeba nam pieniędzy z tego tytułu, możemy oddać te ile miliardów? Cztery? 4 miliardy. 4 do 6 miliardów możemy oddać tak mniej więcej trzem koncernom zagranicznym. No tak wychodzi z tego.
Ja się dziwię naszemu ministrowi, dlatego że ostatnio jak byliśmy na Radzie Krajowej, rozmawialiśmy z ministrem Ardanowskim odnośnie tytoniu, to minister Ardanowski nas tutaj tak no bardzo skrytykował, że w ogóle ten sektor rolnictwa nie powinien być uprawiany. No rozmawialiśmy o cukrze, czyli tak jak wspominał, gospodarka globalna jest taka, że uprawa buraka cukrowego w naszym kraju też jest, nie będzie opłacalna i szkoda w ogóle sobie tym głowy zawracać, bo możemy ściągnąć z Brazylii cukier trzcinowy za dużo mniejsze pieniądze, a nasi rolnicy co mają robić? Dlaczego mamy jeść cukier trzcinowy, a nie mamy jeść naszego krajowego cukru? Być może Ministerstwo Finansów ma na tyle dobre dochody, nie wiadomo skąd, że no akurat 6 miliardów w jedną czy w drugą nie robi dla nich żadnej różnicy, że nie ma tutaj żadnego znaczenia. Jesteśmy na tyle bogatym krajem, że możemy sobie pozwolić na tego typu stratę z budżetu państwa.
Panie Przewodniczący, proszę jeszcze tak może wyświetlić to. W Ministerstwie Finansów, no to wiadomo, to jest struktura bardzo duża. Minister, wiceministrowie, dyrektorzy departamentów, naczelnicy, z kim pan miał najwięcej do czynienia i kto tutaj, że tak powiem, najbardziej za tym optował i czy też na czas tego nie zauważył, albo to może wy się po prostu mylicie.
Z Ministerstwa Finansów, kto tutaj najbardziej za tym optował, to może ja już nie będę wymieniał, ale no ogólnie Ministerstwo Finansów tutaj za tym stoi, jak nie wiemy kto, no to przecież za Ministerstwo Finansów odpowiada sam Minister Finansów, który powinien wiedzieć, gdzie się podziewają te pieniądze i dlaczego te pieniądze nie spływają do budżetu, tylko idą albo są łatwo oddawane, prawda, koncernom, tak lekką ręką.
Dziękuję. Mówił pan Tomasz Obszański, przewodniczący NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych Ziemi Lubelskiej. Myślę, że nic więcej tutaj dodać nie można. Państwo sami wyciągają z tego wnioski. Zapraszam do tego, by pozostać z nami.
Kolejnym naszym rozmówcą, szanowni państwo, jest pan Adam Sitek. Pan Adam jest również plantatorem z centralnej Polski. Jak u pana w gospodarstwie przedstawia się sytuacja?
Dobry wieczór państwu. Zmarzłem, to prawda. U mnie sytuacja jest taka, pochodzę z centralnej Polski, dokładnie po prostu z powiatu sierpeckiego. Mam też słabe ziemie, po prostu 5-6 klasa, jak to mówiła moja przedwuszczyni, pani Marta właśnie. I też w 2010 roku skusiłem się na po prostu, podjąłem taką decyzję, zacząłem uprawiać tytoń. Aczkolwiek mi się na początku super podobało, fajnie to wszystko było, ale teraz po prostu, tak jak tutaj mówili moi przedwódcy, nie jest to tak pięknie, jak to wygląda po prostu w telewizji, czy po prostu na polu, nie? To jest ciężki kawałek chleba, może być anomalia pogodowa, robię swoje, co prawda. Potężne inwestycje, zainwestowałem w granicach 150 tysięcy złotych w to wszystko, po prostu wiaty, suszarnie, maszyna do zbioru tytoń, to jest taki zakład rodzinny, można powiedzieć, i z tego się co prawda utrzymuję, to jest moim głównym źródłem dochodu i nawiązuję tutaj do sytuacji, do punktu skupu do pana Krzysztofa, gdzie 4 lata temu się przeniosłem do niego, ponieważ do pierwszego przetwórcy mam umowę. Zawsze skupował tytoń po prostu ode mnie i byłem zadowolony, jeśli chodzi o klasowo, zawsze dogadywaliśmy. Po pierwsze, przelewy były punktualne, można powiedzieć, co do dnia. Jeśli zadzwoniłem, czy podjechałem, mam 9 km, jeśli chciałem, miałem tytoń przygotowany do odstawy, no to mówię, przewiezę za 2 czy 3 dni, coś by termin. No się sytuacja się ukazała taka, jaka jest na dzień dzisiejszy. I też się pojawił problem, jak i u wielu plantatorów, bo z tego co wiem, to pan Krzysztof ma zawarty umów w około 1000 plantatorów, to jest dużo, a skupione z tytoniu 6%.
I pana też zalega surowiec?
Oczywiście, że tak, ostatnio 30%, bo to w połowie sezonu był przerwany skup. Takie konta były zamknięte tutaj po prostu, co z tego, że on mi kupi, ja kupię od ciebie, ci nie zapłacę, nie? On to rozumie, ja nie mam słów po prostu, bo jeśli chodzi o uczciwość, dlatego wszedłem w tytoń, powiększyłem to, ostatnio od 8 do 12 ton tytoniu. To patrząc na to wszystko, licząc na te pieniądze, to tak jak tu mówili przedmówcy, to polskie państwo nie widzi tych pieniędzy. Może dzielić, tylko że po prostu ich nie chce. Ma pod kamieniem i potrafi podnieść. Nie wiem, o co tym wszystkim chodzi.
Część surowca pan oddał, część zalegał pana. Co z tym surowcem? Jak ono długo może zalegać?
No bardzo może długo leżeć, bo też tam zaglądam, co prawda, żeby to się nie zepsuło, bo to są duże pieniądze po prostu. Kolejny inwestycja trzeba rozpocząć na wiosnę, nie wiadomo, co będzie dalej. Nie? Zainwestowałem w tym kierunku po prostu, bo to jest jedno źródło dochodu do mnie. A co będzie dalej, to nie jesteś w stanie tak od razu przestawić. Nie?
No właśnie, niektórzy mówią, to się przebranżowcie.
No na co się przebranżowić dzisiaj naprawdę? No co można zasadzić? Gumofilce? Nie uszukujmy się. To nie jest takie wszystko proste po prostu, nie?
Byliście zaskoczeni tymi decyzjami?
Byliśmy, to są, można powiedzieć, powiem prosto w oczy, to są chore decyzje. Chore. Zależy komuś na, tak jak mówili moi przedmówcy. Ktoś ma duży interes z tego. Nie będę mówił po prostu, ale my wiemy wszyscy. Nikt nie z nas po prostu, jak to się mówi, wiemy, o co to chodzi. Chodzi o to, że pieniądze, o interesy. No taka jest prawda. Trzeba wylikwidować człowieka niewygodnego, który się rozwinął na rynku i jest zagrożeniem dla innych, tak jak takie podmioty, które będą kupować za 2-3 lata za połowę ceny. A ludzie będą zmuszeni, będą musieli z czegoś żyć. Nie pójdę w wieku 61 lat do kogoś do pracy.
W większości, tak jak mówicie, to są gospodarstwa rodzinne, ale wy też małe gospodarstwa, ale zatrudniacie też inne osoby, tak?
Rodziny są, pomagamy sobie po prostu. Pomagamy. Nie idziemy po publiczne pieniądze, po jałmużny, bo honor nam na to nie pozwoli. I na to się nie patrzy, że można z naszego tytoniu nakarmić wielu ludzi. I tego się nie widzi. Niech ci panowie, którzy tam zasiadają, biorą po 14 tysięcy, spojrzą po prostu, jak to wygląda. Cała Polska na was patrzy. To taka prawda jest. Ja się nie boję tego mówić. No czego się mogę bać? Był mały, to ojciec może paskiem straszył. W szkole po lekcjach, wojsko, areszta, macicę. No taka jest prawda. No tak trzeba powiedzieć po prostu. Nazywać rzeczy po imieniu. Może to ostro zabrzmi po prostu, ale to chodzi o jakieś prywatne interesy, grube pieniądze. Nie będę tutaj po prostu, ale domyślamy się, o co tu chodzi. Jeśli likwiduje człowieka, który rozwinął się, ma rodzinę, z tego żyją po prostu i zamyka się. Nie miał żadnych długów. Płacił na czas. No to o co chodzi.
I dobra współpraca, jak pan mówił.
Współpraca. Jesteśmy zaskoczeni, zawiedzeni. Mówię, około 1000 umów miał. Ludzie zaufali, zawierzyli. I dzisiaj co dalej? W jakim punkcie postawiony jest taki młody człowiek, który chce coś zrobić, zostawi to dzieciom? No na tym chyba koniec z mojej strony po prostu. No może za dużo powiedział.
Dziękuję.
Emocje wzięłyby górę, także...
Dziękuję panu bardzo. Jaki los czeka branżę tytoniową w Polsce, ale jaki los czeka te tysięcy rodzin, które właśnie z tą branżą są związane?
Ponownie pan Józef Pluskwa, prezes Łukowsko-Obszańskiego Związku Plantatorów Tytoniu. Panie prezesie, proszę jeszcze naszym widzom wytłumaczyć, jak wygląda ta część uprawy tytoniu, właśnie tak od strony rolnika. Czy to jest tak, że każdy może sobie tutaj ten tytoń uprawiać i sprzedawać? Jak to wygląda?
No, wygląda to w ten sposób, że powołano Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, który jest po to, żeby nam przeszkadzał, bo musimy składać do Krajowego Ośrodka, do KOWR-u, powiem w skrócie, wniosek, żeby nam raczyli pozwolić uprawiać tytoń. Do tej pory tylko żeśmy kontraktowali w firmie i to wszystko. Teraz musimy się rozliczyć, jeśli zakontraktuję i nie trafię, albo za dużo, albo za mało, to w ciągu miesiąca po stwierdzeniu tego faktu muszę meldować do KOWR-u. Na koniec sezonu również muszę się co do kilograma rozliczyć. Muszę to pozamiatać, muszę spalić, żeby, broń Boże, grama tytoniu na podwórku się nie przewracało, żeby mnie nie został ukarany karną akcyzą 460 zł za kilogram. A nam płacą 7-8 średnio wychodzi złotych. Tak ustanowiono prawo, po prostu żeby, no nie wiem po co, żeby wszystkim utrudnić życie.
Czyli od początku to pana pole jest bardzo monitorowane, czy przypadkiem pan sobie tego tytoniu gdzieś tam na lewo nie upchnie, tak? No rozumiemy to, bo jest akcyza. No państwo pilnuje swoich pieniędzy, tak? Przynajmniej powinno być. No ale tu z tego całego to wynika, że troszeczkę inaczej jest, ale tu jeśli chodzi o rolnika, to się go pilnuje. Tak. Potem pan musi to zakontraktować i oddać, tak? Tak,
do punktu skupu oddaję. I no w tej chwili jeszcze wszystkiego nie oddałem, to nie wiem, czy ja będę miał nadwyżkę, czy niedobór, nie? I później muszę się wytłumaczyć z tego, dlaczego miałem nadwyżkę, dlaczego niedobór. A do przodu na rok to ja nie stwierdzę, jaki będzie rok, czy będzie susza, czy będzie mokry, jak klasowo wyjdzie i później, jeśli o klasę, to oprócz pieniędzy, to chodzi też i o wagę, ta mniejsza klasa mniej waży i tak dalej, dużo zagadek jest. No oczywiście może być grad, może być wichura, mogą być przymrozki. To wszystko wpływa na to, że ja po prostu nie wiem sam. Natomiast jak oni, to jest pierwszy rok wprowadzone, jak oni to będą rozliczać, to ja też do końca nie wiem. Śmiem twierdzić, że oni też nie wiedzą, ale ustawa została wprowadzona.
I 400 zł od kilograma kary.
460.
460. Przejdę do rozmowy tutaj z panią, która mówiła o tym, że nie może sprzedać, tak? Proszę, przypomnij swoje nazwisko.
Tak, Kacperska Marta.
Pani Marto, bo tak, wyjaśnijmy to jeszcze raz. Zakład przetwórczy, odbierający, nie może od pani odebrać, bo już nie ma pieniędzy, bo mu zablokowano, po prostu jeszcze karę mu nałożono za to, że ktoś, kto od niego odebrał z kolei, gdzieś tam tego nie zawiózł, polski urzędnik kara polską firmę, no to ona nie może od pani odkupić, a pani przecież musi się tego pozbyć, no bo 460 zł od kilograma kary, a to zalega u pani, to co to teraz?
Ja nie wiem, co teraz. Niech myślą, co mają zrobić. No, musi leżeć. Nie wiem, co ja mam zrobić w tym kierunku. W ogóle jestem bezradna, tak? No, bo muszę czekać. Mam zawiązaną umowę nadal. Co? No, muszę szukać odbiorcy jakiegoś w świecie, w Polsce, gdziekolwiek. Nie wiem, jak ja nie znajdę pewnie takiej osoby. Ale jak już nawet bym znalazła, to mi się to w ogóle nie opłaci, żeby to oddać, bo to już będzie bezwartościowy towar do tej pory.
Dziękuję. Czy ktoś to rozumie? Na zakończenie naszego programu jeszcze raz pan Andrzej Miąsko, Rada Krajowa NSZZ Solidarność Rolników Indywidualnych. Panie Andrzeju, związek zawodowy staje w obronie tutaj rolników, plantatorów, no i też tych firm pośredniczących, tak potroszę troszeczkę, bo tak trzeba tutaj powiedzieć. Na zakończenie, jak pan myśli, co trzeba by zrobić, żeby to no, wycofać jakoś, albo no nie wiem, widzi pan taką możliwość, czy jakiś odpowiedzialny urzędnik państwowy z panem na ten temat rozmawiał i mówił, że może to jakoś zostanie załagodzone, może coś, jakieś wyjście tymi drzwiami, coś, czy to jednak tak zapadła klamka i koniec.
Co do akcyzy, no to pewnie już zapadła klamka. Myślę, że będzie bardzo trudno się z tej decyzji wycofać, ponieważ ustawa od 1 stycznia jest ważna. Natomiast jeśli chodzi o te firmy, polskie firmy, które są, można powiedzieć, wprost wykańczane przez KAS, przez
Krajową Administrację Skarbową.
No, którą tutaj jeszcze chciałbym raz podkreślić. Krajowa Administracja Skarbowa z tego wynika, że próbuje te firmy ukarać za nielegalne działania zachodnich firm. A polski rząd zachodnim firmom daje zniżkę, daje zniesienie akcyzy. No, kuriozalna sytuacja. Tu mamy straty tych firm, podmiotów, które skupowały od polskich rolników, dobrze im płaciły, skupowały wysokiej jakości tytoń. Natomiast one są likwidowane, zachodnie firmy promowane. Ministerstwo, a no i tak co do tego, no jaki finał tego może być. No z tego, co wiemy, co słyszeliśmy, to najprawdopodobniej będzie decyzja taka, że te firmy będą miały się bronić w sądzie, ale w sądzie po zamknięciu tych firm. To co z tego, że tutaj pan Krzysztof obroni się w sądzie na przykład za 3 lata czy za 15 lat, jak on już w tej chwili nie może skupować, nie może działać, jego biznes został zamknięty.
Dziękuję. No, można się z sądem, do sądu pójść i się sądzić, ale przeciętny obywatel Polski ustawy polskiego parlamentu do sądu nie zaskarży, a szkoda znacznych rozmiarów. Myślę, że odpowiednie osoby na odpowiednich urzędach wiedzą, co to znaczy również polska racja stanu i szkoda znacznych rozmiarów. No, jeśli to wszystko, o czym powiedzieli dzisiaj nasi goście, jest prawdą, nic nie wskazuje, aby to były kłamstwa, ale mamy nadzieję, że odpowiednie instytucje i urzędy temu się po prostu przyjrzą, a my również będziemy tę sprawę monitorować. To był program Po stronie prawdy. Żegnałem się z Państwem.
Gabriela Schroeder
i Adam Ślusarski.